Czy są tu jacyś słudzy Pana? To tytuł dzisiejszego kazania. Dla uczestników nabożeństw środowych chcę powiedzieć, że usłyszycie trochę nabożeństwo środowe. Kazanie. Ale można powiedzieć, to, o czym będziemy mówili dzisiaj, raczej tego na nabożeństwie środowym nie było. Chociaż ten sam fragment. Tak patrzę w tym konkretnym kierunku, bo pamiętam, kto był na środowym nabożeństwie, więc ten temat zgłębialiśmy jeszcze w piątek na naszej grupie domowej. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj go razem jako zbór zgłębili, bo uważam, że jest to poselstwo, które właśnie jest czas, aby je wygłosić. Choćby dlatego, że dzisiaj mamy tak ważne wydarzenie jak sprawozdawczą konferencję zboru, gdzie usłyszymy sprawozdania licznych osób z działania różnych agent zborowych i tych naprawdę w naszym zborze jest wiele. A jednak widzimy potrzebę, ogromną potrzebę. Każdy z nas potrzebuje zachęty. Jesteśmy, wiecie, zmęczeni pracą, jesteśmy zmęczeni tym, co się dzieje dookoła nas, a jeszcze chcemy służyć Panu, a może przede wszystkim chcemy służyć Panu i doświadczamy wszelkiego rodzaju zniechęceń, kryzysów, zastanawiamy się, czy to jakiś ma sens. Myślę, że to słowo to jest taki dzwon i wezwanie do tych z nas, którzy mają pełnię sił, ponieważ na przykład długi czas nie znajdują się, nie odnajdują się w tej postawie, o której będziemy mówili. A chciałem powiedzieć, niektórzy potrzebują zmiany. I nie w takim sensie, że chcemy kogoś odstawić na tor boczny, tylko po prostu potrzebują zmiany, by móc odpocząć, by móc się zregenerować, by móc doznać zachęty, a żeby znowu dalej z tą pasją, którą mieli na początku, służyć Panu. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 10, werset 41-45 i przeczytajmy tych 5 krótkich wersetów. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, o jakich wartościach w tym krótkim fragmencie mówi Jezus. Jaki był system jego wartości, czym on się w życiu kierował i wtedy być może odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego moje życie też uległo zmianie. Dlaczego Ewangelia dotarła do mnie? Dlaczego ona też odmieniła moje życie i co w związku z tym ja mogę, a nawet powinienem zrobić jako uczeń Jezusa? Bo nie jest nauczanie do wszystkich, to jest nauczanie, które Jezus kieruje do was, mówi do grupy uczniów, a więc kieruje do ludzi wierzących, do ludzi, którzy postanowili iść za Nim, którzy postanowili być Jego uczniami. No dobrze, przeczytajmy ten krótki fragment, a potem spojrzymy na kontekst oraz na główne kilka myśli z tego fragmentu. Gdy to usłyszało 10, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich: wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi. Możni ich rządzą nimi samowolnie, lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Sformułowanie, gdy to usłyszało 10, mówi nam już od razu o jakimś kontekście. Zgodzicie się? Tak jakbyśmy wyrwali tę historię z jakiegoś kontekstu. On tutaj jest bardzo ważny. Chciałbym powiedzieć o takich 3 stopniach kontekstu, takim dalszym, bliższym i najbliższym. Zgoda? A więc po pierwsze, ten dalszy kontekst. Jezus z uczniami wyruszył z Efraim do Jerozolimy na święto Paschy. I jest to święto, z którym wiąże się jego męczeńska śmierć i ukrzyżowanie. A więc jest to, słuchajcie, ostatni miesiąc służby naszego Pana. I zobaczcie, za kim on się rozgląda w tym czasie. On odwraca się do uczniów, którzy idą za nim i szuka wśród nich konkretnej postawy, konkretnych wartości. Szuka wśród nich osób, które by podzielały ten system wartości, jaki on posiada, jaki on prezentuje i styl życia, jakie on prowadzi. Szuka ludzi, których można by było określić terminem słudzy Pana. Słudzy Pana. Co to znaczy? Za chwilę powiemy. bliższy kontekst, czyli nauczanie to pada w kontekście trzeciej i ostatniej zapowiedzi śmierci o krzyżu, która dowiodła, że uczniowie, którzy chodzą za Jezusem już trzeci rok, niewiele rozumieją z tego, o czym On mówi. Tak jak my czasami, wiecie, chodzenie do zboru nie oznacza, że myślenie zostało przemienione. To taki czasami rozczarowanie ludzi, którzy przychodzą do kościoła, nawracają się, nagle rozmawiają gdzieś w kuluarach z jakimś wierzącym od kilku lat i mówią, to jest wierzący brat albo siostra? W ogóle nieprzemienione myślenie, w ogóle nieprzemienione wartości, po prostu świeckie wartości w kościele, to jest naprawdę coś strasznego, ale jak najbardziej realnego, ponieważ również miało miejsce w przypadku uczniów, którzy już trzeci rok chodzą za Jezusem. Wiemy dobrze, że po prostu nic nie rozumieli, co On mówił. On mówił swoje, a oni po prostu w głowach i w sercu mieli po prostu swoje. A więc chodzenie za Jezusem nie oznacza z automatu przemiany życia. Może oznaczać chodzenie w na tyle bezpiecznym dystansie, żeby Jego życie nie miało wpływu na moje. Prawda? Może? I kiedy właśnie czytamy tę historię o tym, jak Jezus podąża z Efraim do Jerozolimy, to widzimy, że Jezus idzie z przodu w Ewangelii Marka, werset 32 rozdziału 10, a za nim idą inni i patrzą na Niego i niektórzy się boją, niektórzy się dziwują, prawda? Taka bezpieczna perspektywa, którą czasami my zachowujemy w życiu z Jezusem. No to dziwy, naddziwy. Albo jakie to wzniosłe, ale na odległość. Zgodzicie się? I w końcu najbliższa perspektywa, kontekst tego fragmentu, to jest sytuacja z Salomą i jej synami Jakubem i Janem. O tym czytamy w wersecie 35-40. Otóż matka chce zatroszczyć się o przyszłość swoich synów. Czy jest w tym coś złego? O nie! To jest jak najbardziej właściwa postawa, że chcemy zatroszczyć się o przyszłość swoich dzieci, swoich bliskich, ale w jaki sposób? Prawda? Ponieważ ona chce swoim chłopakom, chłopcom zapewnić miejsce jak najbliżej Jezusa, kiedy On ogłosi się królem i po prostu ogłosi swoje królestwo. No, należy im to się czemu? Ponieważ Jezus wybrał ich do grona, wąskiego grona 12 apostołów, ba, słuchajcie, wybrał ich do jeszcze węższego grona, bo oni byli też z tego grona trzech. Prawda? Piotr, Jakub i Jan. Fakt, że chodzimy za Jezusem, nie oznacza, że jesteśmy wolni od chorych i złych ambicji. Wcale nie oznacza. Chcę ci powiedzieć, że w zborze możesz spotkać takie postawy. Bo fakt przychodzenia do zboru nie czyni człowieka z automatu innym człowiekiem. Można siedzieć w ławce i z bezpiecznej perspektywy patrzeć na Pismo Święte. Można? Można. Więc przyjacielu, jeżeli zaskakują cię takie trudne sytuacje, kiedy ktoś mówi do ciebie, ty myślisz sobie, tego w Biblii nie ma, to na pewno nie Jezus, to po prostu nie gorsz się tym, ponieważ chodzenie do zboru nie oznacza z automatu przemiany. Po prostu. Salome, Jakub i Jan chcieli zająć najlepsze miejsce przy boku Jezusa. Pozostali nie byli lepsi. Czemu? Bo gdy usłyszało to owych 10, to co? Poczęli się oburzać. Myślę, że najbardziej wkurzony był Piotr. No bo wszędzie chodzili we trzech. A tu nagle okazuje się, że oni sobie podzielili to pole i dla niego po prostu nie ma miejsca. Uświęcanie się inspirowane przykładem Jezusa zaczyna proces upodabniania do Jezusa, który trwa, kiedy idziemy za Nim i po prostu zaczynamy Go naśladować z wyboru w kontrze do wartości, jakie prezentuje świat, bo to jest w kontrze. Słuchajcie, bo czy w chrześcijaństwie nie chodzi o to, aby być jak Jezus? Nie o to chodzi. W dzisiejszym fragmencie Jezus dzieli się z nami swoim sercem, swoją hierarchią wartości, tym, co to znaczy być wielkim w Jego Królestwie i jaką postawę prezentują pierwsi w Jego Królestwie. Jezus mówi, nie patrz na ten zepsuty świat i nie szukaj tam przykładu dla siebie, bo znajdziesz niewłaściwy. W nim dominuje wyścig szczurów, niezdrowa konkurencja, chore ambicje lub ich brak, rywalizacja, dążenie po trupach do celu, oczernianie jeden drugiego, aby tylko umocnić swoją pozycję. Znamy to z życia, prawda? Podstawowa umiejętność w dzisiejszym świecie. Aby opisać największych i pierwszych w świecie, Jezus posługuje się terminem władcy. I słuchajcie, jacy są ci, których świat uważa, poważa jako władców, Jezus mówi w tym fragmencie. A więc to są ci, zobaczcie, którzy rządzą twardą ręką. To są ci, którzy potrafią i dążą do podporządkowania sobie innych, zdominowania ich, którzy potrafią ujarzmić swoich poddanych, utrzymać w uległości. No to jest władca. Jak człowiek tak potrafi, to sobie poradzi w życiu, prawda? Ludzie mówią, no trzeba z innymi postępować. Ludzie nie muszą mnie lubić. Czasami mówimy, wystarczy, że będą mnie szanować. A czasami, że będą się mnie bali, prawda? A Jezus komentuje to bardzo krótko. Nie tak ma być między wami. A więc nie mówi, że tak nie będzie w świecie. Świat taki będzie, ale nie tak ma być między nami, mówi Jezus. I zobaczcie, mamy werset, który w naszej Biblii no nie jest tak widoczny, jak wtedy, gdy po prostu wiemy, jakie słowa tam zostały użyte, ponieważ u nas wszystko jest tłumaczone za pomocą słowa sługa, ale de facto są tam różne określenia na sługę, o którym jest tam mowa. Przeczytajmy. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I tam wiecie, jaki jest termin użyty? Ten, którego używamy na określenie diakonów w zborze. Po prostu chcesz być wielki? Prezentuj postawę, jaką prezentują najwięksi diakoni na kartach Nowego Testamentu. Najwięksi słudzy. Delegowani przez zbór do zaspokajania potrzeb tych, którzy nie potrafią sobie radzić, są w potrzebie, którzy potrzebują pomocy. Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, Y też powinno być żółte, niech będzie sługą, i tam jest grecki termin doulos, czyli niewolnikiem kogo? Boga? Powiem wam, że czytałem to słowo, myślę sobie, jak to wszystkich? Boga to tak, Pana tak, ale wszystkich braci i sióstr? Zobaczcie, jak my często podkreślamy, ja mogę być niewolnikiem Pana, ale niewolnikiem ludzi to ja nie będę. Ale jest mówi, że on się stał niewolnikiem naszym. Ponieważ tak bardzo przejął się naszym losem, ale losem kogo? Ludzi, którzy go kochali? Bynajmniej nie. Jeszcze go nawet nie znali. Przejął się naszym losem, że poświęcił swoje życie po to, by nas uratować. On przecież zawiódł się na Piotrze, który był z tych trzech. A mimo to poświęcił życie za niego. Zawiódł się na ich wszystkich. Czemu? Bo w tym momencie, kiedy przyszli zbrojni, wszyscy się rozpieszli i go opuścili. Poświęcił siebie, oddał swoje życie również na okup za wielu. Nawet nie są wymienieni z imienia tutaj. A więc widzimy, że Jezus miał taką postawę, widząc człowieka, zastanawiał się, co jest mu potrzebne, aby dojść do Boga, co jest mu potrzebne, aby wzrosnąć, co jest mu potrzebne, aby stać się mocnym w wierze, co mu jest potrzebne i w jaki sposób mogę to zaspokoić w jego życiu. I to go naprawdę napełniało i to go naprawdę inspirowało w działaniu. Ale również widzimy, że Jezus po prostu stał się niewolnikiem tych ludzi. On tak bardzo związał z nimi swoje życie, że oni przychodzili nawet kiedy chciał lub kiedy nie chciał. Czyli był zmęczony, oni byli głodni, a ludzie przychodzili i cały czas mieli jakieś sprawy. A nikt nie pyta niewolnika o to, czy się wyspał, czy się najadł, czy ma chęć. Po prostu niewolnik jest wezwany, żeby usługiwać tym, do których jest posyłany. Dotknęło mnie to, że Jezus mówi niewolnikiem wszystkich, a nie mówi niewolnikiem moim. Jest różnica? Ilu z nas tak sformułowane określenie uwiera? Mnie uwiera. Wolałbym powiedzieć, że chcę być niewolnikiem Pana, no i na tej podstawie innych. Chcesz być niewolnikiem wszystkich? No dobrze. Czy to wydaje nam się atrakcyjne? Czy takiej przyszłości chcielibyśmy dla naszych dzieci, dla naszych chłopców, dla naszych dziewczyn? Ale Jezus mówi, to jest super. Taki przykład wam daję. Chcesz być pierwszy? Zostań niewolnikiem wszystkich. Chcesz być wielki? Bądź gotowy zaspokajać potrzeby ludzi, którzy są w potrzebie, którzy po prostu nie radzą sobie w życiu. Przyjmij opcję, taką optykę, którą ja prezentuję, mówię Jezus. Chociaż wzniośle to brzmi, bądź diakonem, bądź niewolnikiem wszystkich, to w życiu liczy się coś zupełnie odwrotnego. Nawet jeżeli tak jest, to nie wolno nam tego przenosić na relacje w Kościele między wierzącymi. Czy Jezus wzywa do robienia kościelnej kariery, pnij się w górę? Najpierw zostań diakonem, potem zostań biskupem, a potem jeszcze nie wiadomo kim. Nie, to nie ten duch. Kim jest diakon? Ten grecki termin, co on oznacza? Oznacza osobę wykonującą polecenia innych, zwłaszcza Pana. Sługa służący, posługujący, sługa królewski. Termin ten zyskał również znaczenie teologiczne z czasem. Oznacza diakona, tego, który z racji urzędu powierzonego mu przez zbór troszczy się o ubogich i ma pieczę nad pieniędzmi zebranymi na ich użytek oraz nad ich rozdzielaniem. Służący, który podaje potrawy i napoje. Prawda? A kim jest niewolnik, ten dulos? To jest też termin techniczny oznaczający osobę służącą w niewoli. Ktoś oddany komuś drugiemu bez względu na własne interesy, sługa, pomocnik, przynośni, ten, kto poddaje się drugiemu. Ale termin ten również zyskał znaczenie teologiczne z czasem. Oznacza tych, których służba jest używana przez Chrystusa do szerzenia i rozgłaszania Jego dobrej nowiny wśród ludzi. Odnalazłeś tu siebie? A Jezus mówi... Są tu jacyś słudzy pańscy, gdy odwraca się do uczniów. Bo to, że chodzisz za nim, nie oznacza, że podzielasz z automatu jego wartości i styl życia. Wcale nie oznacza. Gdzie szukać przykładu? Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, czyli aby doświadczyć usługi diakonów, aby tak sobie usiąść i niech mi teraz diakoni tutaj usługują, prawda? To czasami ludzie mają taką postawę w kościele. A jak jest tym diakonem, to niech służy. Bardzo proszę. Jezus nie po to przyszedł. On nie przyszedł po to, by go obsługiwano. Bracie, siostro, ile lat jesteś w Chrystusie? Czy cały czas potrzebujesz obsługiwania? 3 lata chodzisz za Jezusem i cały czas trzeba chodzić koło ciebie i po prostu uważać, żebyś się nie rozpłakał, żebyś się nie obraził. O to chodzi? No to Pan Jezus wcale nie mówił, że tak ma być i On takiej postawy wcale nie prezentował. Po prostu nie o to chodzi. On mówi, ja nie przyszedłem przyjąć usługi od diakonów, od tych, którzy są sługami. Po co przyszedłem? Przyszedłem taką posługę pełnić. Więc ja sobie myślę, że uczniowie nie mieli za często okazji tak mu usłużyć. Za to mieli często okazję odebrać taką usługę od Niego. I ten przykład mnie zawstydza. Ile razy, słuchajcie, mówimy sobie, no nie będę tego robił, bo po prostu tak nie lubię tego człowieka, albo tak mnie skrzywdził, albo tak mnie zranił. Niech w takim razie teraz on pousługuje trochę mi. To nie ten duch. To po prostu zupełnie obca postawa Jezusowi. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, aby doświadczyć usługi diakonów, sług, ale aby taką posługę pełnić i aby oddać swoje życie na okup za wielu. A co to znaczy? A to znaczy, że Jezus wykupił cię i stałeś się prawdziwie wolnym człowiekiem. On zwrócił nam wolność od wiecznego potępienia, od tego, że cokolwiek jesteśmy dłużni diabłu, od tego, że po prostu jesteśmy wolni. A to nie jest słowo na wyrost. No i powiedz mi, co robisz z tą wolnością? Co robisz z tą wolnością? Jezus mówi, spójrz na mnie i na moje podobieństwo, stań się sługą innych. Ich niewolnikiem, aby wypełnić wszystko, z czym ja poślę cię do nich. Czy są tu jacyś słudzy Pana? I wierzcie mi, kieruję to pytanie do siebie. Ile razy czytałem księgę Ezechiela o dobrym pasterzu i płakałem, przepraszając Boga, że nie jestem dobrym pasterzem. I że bardzo bym chciał takim być. Wiecie, Pan staje przed nami i daje nam taki przykład. I ten przykład, jeżeli nas nie rusza, jeżeli pozostajemy obojętni, to znaczy, że nadal jesteśmy przeżarci rdzą grzechu. I żadne uświęcenie się w nas nie dokonało. Bo kiedy człowiek się oczyszcza i staje podobny do Jezusa, to wiecie, co się dzieje? Zaczyna coraz bardziej zginać kolana i po prostu rozgląda się za innymi, jakby im służyć. Żeby być jak Pan. Żeby być jak On. Bracia, siostry, Jezus wzywał swoich uczniów. Patrzcie na mnie, na moje podobieństwo. Stajcie się sługami innych wierzących, niewolnikami innych wierzących, ponieważ ja nie przyszedłem, aby zażywać posługi innych, lecz przyszedłem tę posługę na rzecz wierzących pełnić. Bierz przykład ze mnie, mówi Jezus. Doświadczyłeś kiedyś takiej usługi z rąk Jezusa? Kiedy na przykład modliłeś się i mówiłeś, Boże, już nie mogę, nie mam sił. I przyszło podniesienie. Przyszło podniesienie przez braci, siostry, którzy po prostu powiedzieli, nie mogę Ci pomóc, ale będę się modlił o Ciebie. Bo wiem, że po prostu sam, jak nie powstaniesz posilony przez Boga, to co? No przez chwilę Cię podtrzymam, Ty znowu upadniesz. I zobaczyłeś, że ludzie stanęli murem za Tobą i zaczęli się modlić. I modlili się. Boże, daj mu siły. Boże, co mogę zrobić, żeby on nabrał otuchy? Bo tak czasami jest, że widzimy naszych przyjaciół, którzy upadają i co byśmy nie zrobili, widzimy, że to nie pomaga, bo coś się zapętliło w głowie i człowiek po prostu nie jest w stanie wstać, spojrzeć na Pana, czasami z poczucia winy za grzech, czasami już z powodu powtarzającej się porażki, więc z niewiary. Ale posłuchajcie, kiedy już nie miałem sił, i naprawdę moja żona patrzyła na mnie z niepokojem i po prostu mówiła, Marcin, co się z Tobą dzieje? Ja mówiłem, Izajasz 40, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. I czekałem, bo widziałem, że człowiek nie może mnie pokrzepić, ani posilić, ani podnieść na duchu. I czekałem na Pana, na Jego posilenie. I wiecie, i to jest prawda, ponieważ On mnie posilił i po prostu mnie podniósł. I w pewnym momencie się zorientowałem, że po prostu nie ma kryzysu, że nie ma, wiecie, nie ma tej bezsiły, takiej beznadziei. I kto to zrobił? Pan przyszedł i po prostu usłużył. On mnie uwolnił. I pytanie jest, co ja robię z tą wolnością. I chciałbym wam przytoczyć historię, która mnie porusza cały czas tak samo, bo jest związana z urodzinami naszego syna, kiedy długo nie mogliśmy mieć dzieci i zaczęliśmy myśleć po prostu o tym, co zrobić, żeby po prostu one były, może trzeba się leczyć. Pamiętam, że wtedy modliłem się, Panie, daj mi syna, córkę, po prostu, a jeżeli dasz, to będą należeć do Ciebie, ofiaruję Ci te dzieci. Nie zrobię nigdy czegoś takiego, by po prostu przyłożyć na nie swoich niespełnionych oczekiwań, po prostu będę się modlił, żeby należały do Ciebie. I czytałem wtedy ten fragment. I to był moment, kiedy wołałem do Pana ze łzami w oczach i modliłem się, Panie, a kiedy się urodzi córka albo syn, oddam Ci ich jako niewolników. Na tyle, na ile będę mógł, bo przecież każdy dorasta i potem, wiecie, i tak idzie drogą, którą wybierze. Przeczytajmy ten fragment. Jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam. A jeżeli był żonaty i żona z nim odejdzie, jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuję mojego pana, moją żonę, moje dzieci, nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi, przekuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Czy są tu jacyś niewolnicy na zawsze? A więc powiedzieliśmy, że Jezus naprawdę zapłacił okup za nasze życie. I zobaczcie, mówi, idź. Pamiętacie Jana 10? Kto przeze mnie wejdzie, wejdzie i wyjdzie. Co za biznes. Zbawił ludzi i teraz ich wypuszcza na wolność. I znajdzie pastwisko. Jezus mówi, żyj. Lecz ma w sercu taką cichą nadzieję, że dotknięty przykładem Jego miłości, Jego służby na Twoją rzecz, odrzucisz życie dla siebie. Bo zobaczysz, jak bardzo ten świat, tam świat, bracia i siostry potrzebują takiej postawy. Zanim sami przyjmą taką postawę, jaką ty być może właśnie wybrałeś. Czy jesteś gotowy? Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że tak po prostu wpadasz do Pana? Na kawę, bo to jest bezpiecznie. Przyglądasz się temu, co jest w Biblii z bezpiecznej perspektywy. Perspektywy swojego fotela i otwartej Biblii. Ale czy kiedykolwiek Duch Święty wzbudził w tobie pragnienie podejść do domu Bożego i powiedz Panu, chcę związać na zawsze swoje życie z Twoim domem. Przekuj moje ucho. Przybij je do odrzwi swojego domu. Aby moje ucho było otwarte na to, co się w nim dzieje, na potrzeby moich braci i sióstr, żeby przyjąć postawę diakona i po prostu usługiwać im, stać się niewolnikiem ich wszystkich. Chcę wam powiedzieć, nie potrafię tak. Ale bardzo chcę. I wiem, że to jest pragnienie od Ducha Świętego. Aby związać swoje życie z domem Bożym. Słuchajcie, rozejrzyjmy się po zborze. Wiecie, dzisiaj jest czas konferencji zboru i będziemy czytali sprawozdania, słuchali tych sprawozdań. I niektórzy z was zrobili piękną rzecz. Dołączyli do nich listę wolontariuszy. Od jakiegoś czasu zachwycam się każdym imieniem i nazwiskiem. Bo to są konkretne osoby, które po prostu pomyślały, zwiążę swoje życie z domem Pana. Popatrzcie na tych, którzy już wiele lat stoją gdzieś na czele. Znacie ich jako zborownicy. Ja wiem, że przynajmniej dwie osoby w tym roku, przynajmniej dwie, postanawiają już odpocząć. I wiem, że czasami rozglądamy się z takim niepokojem, rozglądacie się z niepokojem, czy znajdzie się ktoś na moje miejsce, kto będzie to robił z miłości do tego zboru, do ludu Bożego. Dlatego, że to jest dom Pana. Więc ostatni raz kierujemy pytanie dzisiaj, czy są tu jeszcze jacyś inni słudzy Pana? Amen.